Przychodzi taki moment, kiedy jest ostatnia niedziela roku, kiedy wygłosiło się tak wiele kazań, kiedy prowadziło się tak wiele wykładów, różnych sesji nauczania. Przychodzi taki tydzień, kiedy zastanawia się pastor, kasnodzieja, ten, który usługuje, co można jeszcze powiedzieć, co można jeszcze dodać. Kiedy Kościół już słyszał tak wiele słowa, kiedy Kościół już słyszał tak wiele kazań, kiedy ludzie słyszeli już tyle różnego rodzaju wykładów, co jeszcze można powiedzieć? I oto znowu trzeba odkryć, trzeba na nowo tego doświadczyć, że Jego łaska jest codziennie świeża i nowa, że Jego Słowo jest ciągle żywe, że nie ma końca zwiastowaniu, że Biblia, Słowo Boże jest taką księgą, z której można czerpać bezustannie coś świeżego i nowego, i jest jeszcze Duch Święty. Duch Święty, który ożywia Słowo w nas, który ożywia swoje przesłanie, które nam przypomina, które nam daje, ożywia w naszych sercach. I kiedy to ożywcze tchnienie przychodzi, to znowu można poczuć się, jakby dostało się skrzydeł, jakby na nowo coś świeżego Bóg chciał powiedzieć i coś uczynić. Wierzę, że będziemy mogli na koniec się pomodlić o chorych, aby Bóg ich uzdrowił. Dlatego, że nazwałem to przesłanie świąteczne zwycięstwo. Świąteczne zwycięstwo. To jest moje przesłanie dla Kościoła, to jest przesłanie do mojego życia, dla nas, dla naszych rodzin. I kiedy tak myślałem o tych wszystkich tekstach związanych z Bożym Narodzeniem, jeden tekst tak wybijał się ponad przeciętność, tak przebijał się między wszystkimi tymi wersetami, które czytaliśmy. Tym tekstem zakończyłem mój wykład w ostatnią środę i powiedziałem, że rozpocznę tym słowem kazanie, przesłanie dla Kościoła w świąteczny poranek. Wśród wielu wersetów dla mnie ten jeden przebijał niesamowicie. Jest wersetem wspaniałym. Jest obietnicą dla nas wszystkich, którzy w życiu mamy różne wyzwania. Kiedy zmagamy się, kiedy podejmujemy różnych trudności życiowych, kiedy przychodzą doświadczenia. I oto ten werset zapisany w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale 37-38. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Tak brzmi ten werset w naszym polskim tłumaczeniu. Można by go sparafrazować i powiedzieć: Bóg wszystko może. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Niego. On jest ponad wszystkim, bo u Boga żadna rzecz jest niemożliwa. Ważny jest także werset 38. Oto osoba, która usłyszała ten werset. Oto dziewczyna, która usłyszała to słowo. I ona powiedziała tak: oto ja, służebnica Twoja, Panie. Niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Uważam, że bardzo piękna kombinacja wersetów. Oto Bóg mówi przez anioła, przynosi przesłanie do życia młodej kobiety, która usłyszała, otrzymała od Boga nakaz, zadanie: poczniesz i porodzisz syna i dasz mu na imię Emanuel, Jezus, Zbawiciel. Bez woli mężczyzny, Panie, jak to się stanie? I wtedy Bóg mówi: u mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jestem w stanie uczynić. Jestem Bogiem, który ma wszelką moc. I Maria wtedy powiedziała: Panie, chcę Tobie służyć, oto Twoja służebnica. Niech się stanie według słowa Twego. Niech się stanie według Jego słowa w naszym życiu. Dziś chcemy powiedzieć: Panie, oto sługa Twój, oto służebnica Twoja, oto Kościół Twój, oto moje życie, Panie, oto jesteśmy Twoimi, do Ciebie należymy. Niech się stanie według Twego słowa. Amen. Żadna rzecz dla Boga jest niemożliwa. Wszystko Bóg może. Niech to nam towarzyszy, niech to nas przenika. W liście do Rzymian 8:31 czytamy, cóż więc powiemy, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg z nami, bracia i siostry, nie ma nic wspanialszego, jak żyć z Bogiem w bliskich relacjach na co dzień. Żyć z tym, który wszystko może. Żyć z tym, który może uczynić cud, o który proszę, którego potrzebuję, na który czekam. Bo wszystko dla Boga jest możliwe. Amen? Wszystko dla Niego jest możliwe. Niech to przesłanie, które zrodziło się tam, w tym momencie, nim przyszedł na świat Jezus, przenika nasze życie. Bo Bóg jest ten sam. On ma tą samą moc. I On jest gotowy czynić wielkie rzeczy w naszym życiu. Chciałbym zwrócić uwagę naszą dzisiaj na takie trzy płaszczyzny, w których Bóg pragnie okazywać swoją moc, nieprzeciętną moc, wielką moc. A więc po pierwsze, chcę powiedzieć, jesteśmy stworzeni przez Boga. Bóg dał nam nowe życie, aby niebo mogło objawiać na ziemi swoją chwałę. Aby w naszym ziemskim życiu Bóg mógł objawiać swoją chwałę, mógł objawiać swoją potęgę. Jesteśmy stworzeni przez Pana, powołani przez Pana, aby Bóg mógł się w nas manifestować. Nie jestem zwykłym człowiekiem. Ty nie jesteś zwykłym człowiekiem. Należymy do Jezusa. Jesteśmy Bożą świątynią. Oto Boża świątynia jest wypełniona Bożą chwałą. Bóg zamieszkał w naszych sercach po to, aby objawiać tutaj na ziemi swoją chwałę. W moim domu, w drodze, w pracy, w szkole, wszędzie Bóg pragnie manifestować swoją chwałę w naszym życiu. To jest coś niesamowitego. I oto czytam z listu do Rzymian, 9 rozdział. Po pierwsze, o człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Nieważne, jaką mam opinię, nieważne, jak ja to widzę, dziś Boże Słowo mówi, nie mamy prawa się z Bogiem spierać. Oto Bóg stworzył nas, aby objawiać w naszym życiu swoją chwałę. Jesteśmy Jego terytorium, do Pana należymy. Nie toczmy sporu z Bogiem. Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg chce okazać gniew i objawić swoją moc, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Jestem naczyniem zmiłowania. Bracie i siostro, jesteś naczyniem zmiłowania. Ciążył nad nami gniew Boży. Byliśmy potępieni z powodu grzechu, ale Bogu podobało się wziąć nasze życie. Oto On wziął je w swoje ręce, tak jak garncarz bierze glinę i zaczął lepić z naszego życia swoje naczynie. Aby co? Aby teraz przygotować go ku chwale. Bóg pragnie objawiać w naszym życiu swoją chwałę. I teraz wiersz 24. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i nie tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Bożymi. Oto Bóg powołał nas, oto zbawił nas, oto wyrwał nas, aby przygotować nas na naczynia chwały, poprzez które chce objawiać swoją chwałę na tej ziemi. Stworzeni, aby Bóg mógł objawiać swoją chwałę. A więc nie będę się spierał z Panem Bogiem. Nie będę się z Nim zmagał. Nie będę się buntował przeciw mojemu Twórcy. Ci, którzy to robią, popełniają wielki błąd. Ja chcę być w ręku garncarza. Ja pragnę, aby on lepił moje życie, aby je formował, aby czynił to naczynie zaszczytnym dla swojej chwały. Pragnę, aby mnie kształtował każdego dnia, aby formował we mnie mój charakter, aby zmieniał moją osobowość, aby czynił mnie bardziej napełnionym wiarą, abym był gotowy na większe rzeczy, aby chwała Boża mogła wylewać się z mojego życia, bo o tym mówi apostoł Paweł, pisząc do Rzymian. Powołał nas, aby przygotować ku chwale. Nazwał nas swoim ludem, swoją umiłowaną. I napełnia nas, aby objawiać bogactwo swojej chwały nad naczyniami zmiłowania. Bardzo przeżyłem ten werset. Oto jestem naczyniem zmiłowania. Bóg okazał mi łaskę, ulitował się nade mną, zbawił mnie. Nie po to, abym żył normalnie, życiem pospolitym, zwykłym, ale zbawił mnie po to, aby objawiała się w moim życiu Jego chwała, coś ponadnaturalnego, coś wielkiego. Ba, On powiada, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania. Powiedz sąsiadowi, jestem naczyniem zmiłowania. Ja wiem, że ciężko wam to idzie po tym przejedzeniu, ale to trzeba przełamać. To trzeba przełamać. Powiedz, jestem naczyniem zmiłowania. Tak, jesteśmy naczyniami zmiłowania, aby Bóg objawiał bogactwo swojej chwały przez nas. To jest życie. Czyż nie napawa nas to radością na następny rok? O, Bóg pragnie objawiać bogactwo swojej chwały nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku swojej chwale. To jest radosne życie Bożych dzieci. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 29 i 30 jeszcze nam to potwierdzają. Bo których poznał przed wiekami, tych też przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Jego Syna, który będzie przez to pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych również i powołał, których zaś powołał, tych także usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych również wprowadził do chwały. Halleluja! Pan wprowadził nas do swojej chwały. Jesteśmy Jego naczyniami, które napełnia Jego chwała, Jego obecność, Jego wielkość. Oto gdy idziesz drogą, czuj się jak naczynie Pana, napełnione Jego chwałą. Gdy idziesz w domu swoim i robisz coś, czyń to jak naczynie Jego chwały. Nie spierajmy się z Panem Bogiem, On jest garncarzem, a my gliną. Poddajmy się Jemu i niech On uwalnia z naszego życia swoją chwałę. Niech uwalnia swoją chwałę. Niech przenika innych ludzi swoją chwałą. Gdy zetkną się z tym naczyniem Bożym, niech używa nas, aby wypływała z nas Jego chwała, aby wypływała Jego obecność, aby ludzie byli zadziwieni, gdy będą patrzeć na nas, aby mówili: Pana chyba Bóg chroni, że Pan tego uniknął. Bóg chce nas chronić. Jego chwała wypełnia te naczynia. Naczynia zmiłowania. Ale to nie wszystko. Jesteśmy także stworzeni przez Boga, aby niebo mogło objawiać na ziemi swoją moc. Aby niebo mogło objawiać na ziemi swoją moc. I posłużę się trzema przykładami, aby to wyjaśnić. Trzema różnymi przykładami, gdzie Bóg objawił swoją moc w życiu ziemskiego człowieka. On nas powołał, On nas zbawił, On nas stworzył, aby niebo mogło w naszym życiu, przez nasze życie, poprzez naszą służbę, poprzez nasze życie, aby mogło manifestować na ziemi swoją moc. Oto przykład numer jeden. Abraham był człowiekiem, którego Bóg powołał, którego wyprowadził z Ur Chaldejskich i powiedział: Abramie, wtedy jeszcze jego imię tak brzmiało, pójdziesz do ziemi, którą dam tobie. I Bóg obiecał Abramowi, że potomstwo jego będzie jak liczny naród, jak piasek na plaży morskiej, że będzie miał wpływ na świat, że jego potomstwo będzie miało wpływ na świat, a także, że będzie błogosławiony w swoich poczynaniach. Bóg obiecał Abramowi, że będzie objawiał nad nim w jego życiu swoją moc. I oto Abram wyruszył w drogę, Bóg zmienił jego imię, dał mu imię Abraham. Problem polegał na tym, że lata mijały, biegł czas, mijał rok za rokiem, a potomstwa nie było. Oto Bóg obiecał, Bóg dał obietnicę i oto nie dzieje się to, co Bóg obiecał. Przepięknie opisał to apostoł Paweł, ucząc Kościoła wiary, aby moc Boża mogła się manifestować. List do Rzymian, 4:17. Będę czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej. Tak jak to jest napisane. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów wobec Boga, któremu wierzysz, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Halleluja. Chcielibyśmy tak żyć, jak Abraham, który wierzył Bogu, który ufał Bogu, który wierzył wobec Boga, który go powołał, że On powołuje do istnienia to, czego nie ma, to, co nie istnieje. W tym specjalizuje się Bóg. On to, Abraham, uwierzył wbrew wszelkiej nadziei, po to, by się stać ojcem wielu narodów według tego, co zostało powiedziane. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć uznał ciało swe za obumarłe, bo miał już przecież prawie 100 lat. I obumarłe już było łono Sary. Wiersz 20. Wobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania. Niesamowite. Wobec obietnicy Bożej nie ma innej postawy. Kościele, bracie, siostro, ludzie wierzący, umiłowani, nie ma innej postawy jak wiara, jak zaufanie. Nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał w wierze. Starzejący się Abraham, który widzi w lustrze swoje obumarłe ciało. Pan dał obietnicę. Minęło tyle lat. Co jest, Panie? I Abraham stoi przed lustrem, tak sobie wyobrażam, i recytuje Bożą obietnicę. I nie ma w nim żadnej chwiejności z niedowierzania, lecz mocny w wierze trwa i ufa, że Bóg to uczyni. Oddał przez to chwałę Bogu, będąc przekonanym, że jest on w mocy uczynić wszystko, co tylko przyrzekł. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Cokolwiek Bóg nam obiecał, on to uczyni, bracie i siostro. Cokolwiek Bóg obiecał, jeśli chodzi o ten zbór, Bóg to uczyni, bo On dał obietnicę. On oczekuje tylko na to, byśmy stanęli w wierze. Kiedy patrzę na historię naszego życia, Kościoła, zboru, widzę, że nie wszystko Bóg wypełnił, co nam obiecał. Dał nam wiele wspaniałych obietnic, które już się spełniły, ale jeszcze te ostateczne nie zostały wypełnione. Mamy wierzyć, mamy ufać, mamy stać jak Abraham i wierzyć, że Pan uczyni to, co obiecał. Także uczyni to, co obiecał w naszym osobistym życiu. Dlaczego? Aby niebo mogło objawić na ziemi swoją moc. Swoją moc. Może w kwestii uzdrowienia, może chorujesz, może modliłeś się i Bóg dał ci obietnicę uzdrowienia, ale ciągle jeszcze są dysfunkcje w twoim organizmie. Ciągle jeszcze nie ma pełnego uzdrowienia. Pomodlimy się dziś. O, dziś jest dzień zwycięstwa. Pan Jezus triumfuje. On przyszedł, aby uzdrowić chorych. Wierzmy, ufajmy Mu. Nie bądźmy chwiejni z niedowierzenia, lecz przeciwnie, mocni w wierze. Oddajmy Bogu chwałę. On ma moc uzdrowić każdą chorobę. On ma moc zabrać każdą dysfunkcję. Dlatego poczytane zostało mu to ku usprawiedliwości. Napisano zaś nie ze względu na niego o tym, że mu to zostało poczytane. Nie ze względu na niego. Posłuchajcie dalszych słów. Posłuchajcie, Kościele, Słowa Bożego. Słowa od Pana, które Bóg nam dziś posyła. Lecz ze względu na nas, bo i nam będzie poczytane, skoro tylko uwierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa Pana naszego, który był dany za grzechy nasze i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Dla nas ten przykład wspomina apostoł Paweł. Dla nas, ze względu na nas, kiedy wierzymy, abyśmy patrząc na Abrahama byli pełni nadziei i widzieli, że Bóg wszystko może. A później urodził się syn. Boże błogosławieństwo. Bóg okazał wielką moc. Niebo okazało wielką moc w życiu Abrahama i Sary. I z Izaka wyszło wielkie potomstwo, dziedzictwo, Boże błogosławieństwo. Wszystko, co Bóg obiecał, stało się. Drugi przykład. Opisany ten przykład jest w drugiej Księdze Królewskiej, 4 rozdział. Jest tu mowa o kobiecie. Biblia nazywa ją Szumanitką. Mieszkała w Szunem. Jej historia to przejaw Bożej mocy i łaski. Wytrwałości w próbie. Oddała Bogu swój dom. Poprzez przyjęcie Elizeusza i Gehazego. Gdybyśmy czytali całą tą historię, nie mamy czasu, kiedyś miałem wykład na ten temat. Widzimy, jaki krok wiary poczyniła. Była niesamowicie aktywna w swoim działaniu i w swojej wierze. Przykład kobiety zwycięskiej. Nie bardzo wspominany jest jej mąż, nie wiem dlaczego. Ale od samego początku widzimy, jak ona z inicjatywą Bożą, z wiarą podchodzi do tego, co dzieje się w jej życiu i w jej domu. Kiedy odwiedzał ich Elizeusz, pewnego dnia postanowiła i powiedziała do swojego męża: robimy pokój, robimy izbę, pomieszczenie na górze dla męża Bożego, dla Elizeusza i sługi jego Gehazego. I tam zamieszkał Gehazy z Elizeuszem. I kiedykolwiek przebywał w tych rejonach, to było jego miejsce odpoczywania, to była jego własność. On tam przebywał. Ten przykład mówi nam, jak ważne jest to, aby dać Bogu miejsce w swoim życiu. Aby udostępnić swoje życie dla Niego. To jest przykład, ludzki przykład, ziemski przykład, który pokazuje nam na zaproszenie Pana do naszego życia, na udostępnienie Mu naszej własności, aby mógł zamieszkać w sercach naszych. Czytamy w liście do Efezjan. Paweł mówi: módlmy się, zginajmy nasze kolana, aby pełnia Jezusa Chrystusa mogła zamieszkać w sercach naszych. A później Elizeusz poprzez Gehazego pyta: co mogę dla ciebie uczynić? Co mogę ci dać? A ona mówi: Panie, wszystko mam. Jestem błogosławiona, ale nie mam syna. I oto poczęła i urodziła syna. I było wiele radości w tym domu. Oto Pan pobłogosławił ten dom. Oto Pan dotknął się tej rodziny. Ale pewnego dnia, kiedy syn już dorósł i pracował ze swoim tatą na polu, kiedy zbierali zboże, kiedy funkcjonowali jako radosna, wspaniała, pełna rodzina, nagle syn zaczął wołać: tato, moja głowa, tato, moja głowa. Upadł, ojciec wziął go na ręce, zaniósł do domu, a on zmarł. Może to był wylew krwi do mózgu. Nie jest zapisane, ale zmarł. I oto mamy tekst. Bo niebo pragnie objawiać swoją moc na ziemi. Przywołała swojego męża i rzekła: przyślij mi, proszę, jednego ze sług i jedną oślicę. Pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do Niego. Przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to daj spokój. Kiedy tak to czytałem, pomyślałem sobie, nie ma nic gorszego, jak marudny mąż. Po co ci to? A na co ci to? Ona mówi, daj spokój. Daj po prostu spokój. Niech moja inicjatywa, niech moja wiara rośnie. Nie gaś mojej wiary. Nie gaś mojego nastawienia. Daj spokój, mężu. Osiadławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi, prowadź i ruszaj. Nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehazego, swojego sługi, otóż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jest zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię. A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. Wiecie, to jest powalające. Na pewno nie była Polką, bo gdyby była Polką, to by narzekała. To by od razu miała litanie swoich kłopotów, które teraz ma i tragedii, która ją dotknęła. Zaczęłaby się żalić, jak to jest jej źle, jaka jest smutna, przygnębiona, bo dziecko zmarło. Ja jestem w szoku, kiedy pytają ją ludzie, jak się czujesz, czy zdrowy twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię, jak się tobie wiedzie, ona powiedziała, zdrowi jesteśmy. To mi mówi, że ona ufała Bogu, że wszystko jest w Jego rękach. To była wiara, która przenosiła tę górę problemu, z którymi się zmagała. Ona wiedziała, że gdy przyjdzie do Pana, gdy stanie obok męża Bożego, gdy on pomodli się, gdy on po prostu zawierzy Bogu, stanie się cud. Bo niebo pragnie objawiać swoją moc na ziemi. Po to Bóg nas powołał, aby usunąć nasz sceptyzm, nasze ludzkie rozumowanie, naszą logikę. Ona to wszystko pozostawiła, zaufała Jezusowi w tym wymiarze niebiańskiego Ojca, jak my ufamy Jemu dzisiaj. Zaufała Bogu, zaufała temu, który dał jej błogosławieństwo i zaufała Jemu, że On wszystko może i może okazać swoją moc. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi, Gehazy przystąpił, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mego Pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie? Oto teraz wylewa swoją duszę przed kimś, przed kim powinna ją wylać. Można by powiedzieć, w taki sposób przychodźmy do Pana. Przychodźmy do Niego. Obejmijmy naszymi rękoma Pana i powiedzmy, Panie, oto Ty wiesz, jak gorzko na mojej duszy. Nie musimy biegać w koło wśród ludzi i mówić, jak nam to jest źle. Nie ma jak przyjść do Pana, jak to zrobiła szunamitka, która wiedziała, gdzie jest źródło pomocy, która wiedziała, gdzie jest źródło mocy i życia. I stał się cud. Aby skrócić historię, pamiętacie, jak Elizeusz wraca do tego domu, kładzie się na martwym dziecku, przytula je i dziecko wraca. Jest z martwych wzbudzone. Bóg objawił swoją moc na ziemi. Halleluja. I trzeci przykład. Aktywni w służbie Paweł i Sylas. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Za swoją posługę otrzymują nagrodę. Nagrodę od tego świata. Wypełniając swoją misję, narazili się, uwalniając opętaną dziewczynę, która zajmowała się wróżbiarstwem i pozbawili dochodów biuro, które służyło tymi usługami. Te biura w Polsce są bardzo popularne. Nie wiem, czy wiecie o tym. Niedawno słuchałem program, jak bardzo dobrze prosperują ludzie, którzy się tym zajmują. Kiedy jestem w Warszawie na posiedzeniach Naczelnej Rady Kościoła, to idąc z dworca centralnego na ulicę Sienną, można spotkać kilka takich biur z szyldami. Chcesz dowiedzieć się o swojej przyszłości? przepowiednie, wróżby, czytanie przyszłości z kuli, kart, dłoni. Tam trzeba się umawiać. Kolejki tam się ustawiają. Pozbawić tych ludzi mocy, to odebrać tym biurom dochody. Tak było. Dziewczyna zajmowała się wróżbiarstwem. Paweł i Sylas w swojej służbie napotkali ją na drodze, uwolnili ją z mocy demonicznych, straciła wszelką pasję do wróżbiarstwa, do przepowiadania, do czytania przyszłości, opuściły ją złe moce i oto biuro straciło zyski. A więc oskarżyli Pawła i Sylasa za jego posługę. A Paweł i Sylas od świata otrzymali nagrodę. 16 rozdział 23 werset mówi: wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. To była nagroda za służbę. Czy chce nam się służyć Panu? Odważnie służyć Panu? Czy jesteśmy gotowi, by się narazić? Czy jesteśmy gotowi nie iść na kompromis? Czy jesteśmy gotowi, tak jak Paweł i Sylas, głosić wbrew wszystkiemu, co dzieje się wokół nas? Ten świat nie będzie nam klaskał z radości. Ten świat nie będzie nas głaskał i dziękował nam za posługę. Wiele razy On ma swój sposób, aby nas nagrodzić. I to może nie być sposób przyjemny. A koło północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Niebo zamanifestowało swoją moc na ziemi. Mamy prawo oczekiwać na Boże działanie. Mamy prawo, jeśli Bogu służymy, jeśli do Pana należymy, jeśli jesteśmy Jego własnością, mamy prawo oczekiwać na Jego działanie. Jak Abraham, jak Szunamitka, jak Paweł i Sylas. Bo Bóg stworzył nas, aby tu na ziemi niebo mogło objawiać swoją moc. Ja nie chcę być w kościele liturgii i nabożeństwa, gdzie o Bogu, Panu Bogu się mówi, ale Pana Boga nie widać w działaniu. Kiedy patrzymy na Biblię, widzimy, że Bóg bezustannie działał, że objawiał swoją moc. Kiedy Pan Jezus przyszedł i zaczął chodzić po ziemi, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, rozwiązywał problemy, rozmnażał chleb, czynił cuda, bo Bóg jest Bogiem działającym i niebo pragnie na ziemi objawiać swoją moc. Halleluja. Chwała Mu za to. Ale aby to przeżywać, trzeba Mu wierzyć jak Abraham. I ostatnia myśl. Na koniec. Jesteśmy stworzeni przez Pana, powołani, aby niebo mogło objawiać na ziemi swoją prawość. Swoją prawość. Swój porządek. Swoją świętość. Od samego początku narodzenia Chrystusa w tej sferze był konflikt. To dlatego Herod był bardzo poirytowany. To dlatego Herod popadł w wściekłość. Bo oto nagle poczuł, że sypie mu się grunt pod nogami. Oto dotarło do niego, że narodziła się prawość na ziemi. Że Bóg teraz będzie porządkował chaos grzechu i nieprawości. W Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale czytamy od 3 wersetu. A gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadził wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i wypytywał ich, gdzie się ma ten Chrystus narodzić. Oj, jemu nie było na rękę, aby światło prawości zaświeciło. Bo korupcja i oszustwo, niemoralność, to był jego styl życia. Ale nagle dowiedział się, że Chrystus się narodzi. Oto poczuł, że wali mu się grunt pod nogami. A oni mu rzekli w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejem, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsza między książętami, miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Nagle dotarło do niego przesłanie, że sługa prawości, że ten, który porządkuje grzech i usuwa nieprawość, przyszedł na świat. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie chciał się dowiedzieć od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. Jakie miał cele? Oddać mu chwałę? Przywitać go? Zanieść mu podarunki? Nie. Jego cel to była zemsta, zabić, usunąć, bo diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Kiedy patrzymy na Jezusa, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, poszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krainy Zebula i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanię, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie cienia śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. Co Pan Jezus zaczął głosić? Prawość. Prawość nieba. Prawość Królestwa Bożego. Światłość, jasność, porządek, uczciwość, świętość. To jest to, co przyniósł Jezus na zepsutą, chorą, pogrążoną w ciemności ziemię. Tak naprawdę tylko On jest wyjściem z tego totalnego marazmu i chaosu. Tylko Jezus może zmienić życie człowieka. Tylko Jezus ma moc uwolnić od tego zła, które tkwi w ziemi, tkwi w każdym człowieku. Bo Jemu jest dana ta moc. Jako ludzie jesteśmy bezsilni, opanowani rządzami. Widzimy to u przedstawicieli władz. Widzimy to wszędzie wokół nas. Widzimy to w rodzinach. I sami też tacy byliśmy. Pełni zepsucia, zła, grzechu, nieprawości. Ale Bóg zbawił nas. I dzisiaj każda drobna nieprawość sprawia, że coś nas gryzie w sumieniu, tak? Coś nas gryzie tam w środku. Czujemy się nieswojo, jeśli zrobimy coś złego. To Jego prawość, to Jego świętość w nas, to nasze nowe czyste sumienie zaświeca czerwoną lampkę, że tak nie powinniśmy robić, bo niebo przyszło objawić i zamanifestować na ziemi swoją prawość. I my jesteśmy tymi kanałami prawości jako ludzie wierzący, jako Kościół, jako kochający Pana. Jesteśmy tymi, którzy zostali oświeceni tą światłością wielką, wyrwani z krainy cienia śmierci. Oto w nas jest Boże Królestwo. W nas żyje Pan. Jan poniósł za prawość życie. Stracił życie. To on pokazał Herodowi, że żyje w niemoralnym związku, że uwiódł żonę brata swego, że tak być nie powinno, że ten związek jest niemoralny, że ten związek jest nieczysty. Dlatego, kiedy Herodiada, córka jego wybranki, tańczyła, Herod zauroczony jej wyglądem, bo był pełen niemoralności i pożądania, zapytał jej: co chciałabyś, abym uczynił dla ciebie, dziewczyno? Jesteś taka piękna, pełna pożądania, że wszystko dla ciebie zrobię. A ona, radząc się mamusi, poprosiła głowę Jana Chrzciciela, tego, który był źródłem prawości. Bo prawość w zepsutym świecie nie będzie chciała mieć posłuchu. Ale przez nas Bóg pragnie objawiać na ziemi swoją prawość. Dlatego bądźmy ludźmi prawymi. Bądźmy ludźmi uczciwymi. Bądźmy ludźmi prawego serca. Któż inny, jak nie Kościół Jezusa, jak nie my, jak nie ci, którzy są przez Pana powołani. Bądźmy prawego serca. To jest mój apel w tym przesłaniu świątecznym. Powołani przez Pana, aby niebo mogło objawiać na ziemi swoją chwałę. Powołani przez Pana, aby niebo mogło objawiać na ziemi, w naszym ziemskim człowieku, swoją moc. I powołani przez Pana, aby Bóg mógł objawiać przez nas swoją prawość. Powstańmy do modlitwy. Poproszę zespół. Jedna pieśń. Chciałbym, abyśmy się pomodlili na koniec. Abyśmy mogli stanąć przed Panem, by dzisiaj, teraz, na koniec tego nabożeństwa, w ten dzień jeszcze świąteczny, Boże zwycięstwo mogło się zamanifestować. Choroby, aby ustąpiły. Aby nastąpiło nasze oczyszczenie. Aby Boża chwała wypełniła nasze serca. Abyśmy byli Jego ludem takim, jak być powinniśmy. Jego Kościołem, umiłowanym ciałem na ziemi. Jego dziećmi, Jego córkami i synami, powołanymi przez Pana, aby objawiała się tutaj na ziemi Jego chwała, Jego moc i Jego prawość. I wszystko możliwe jest. Wszystko możliwe jest. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Oto sługa Twój, oto służebnica Twoja. Niech się stanie, Panie, według Twego słowa. Chciałbym, abyśmy pomodlili się na koniec. Abyśmy stanęli przed Panem. Może choroba dewastuje Twoje ciało. Może nie jest Ci łatwo, może jest Ci ciężko. Może się z czymś zmagasz. Chciałbym, abyśmy, grając tą melodię jeszcze wolno, mogli przed Panem modlić się przez chwilę. To jest drugi dzień świąt. Nie mieliśmy nabożeństwa wczoraj. Mogliśmy odpoczywać cały dzień. Jeśli będziemy 2-3 minuty dłużej dzisiaj, to skorzystajmy z Bożej obecności. Skorzystajmy z Bożego działania, z wiary, którą Bóg wkłada w nasze serca. I chciałbym zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby się pomodlić. I chciałbym powiedzieć nad każdym, wszystko możliwe jest. Niech ustąpią choroby Twojego ciała. Niech ustąpią trudności Twojego życia. Niech stanie się cud, niech to będzie cud Boży. Niech to będzie objaw Bożej chwały, nieba tutaj na ziemi w Twoim życiu. Jeśli potrzebujesz modlitwy, siostro, bracie, jeśli ufasz Bogu jak Abraham, który nie dał się ponieść niedowiarstwu, ale ufał Mu, wierząc w Jego obietnicę, przyjdź teraz tu do przodu, stań, powiedz: Panie, dotknij mnie, Panie, uzdrów mnie, Panie, pomóż mi, Panie, potrzebuję Ciebie. Jeśli ktoś taki jest, zapraszam tutaj do przodu. Chcielibyśmy się pomodlić, aby Bóg dotknął teraz, aby rozprawił się teraz z Twoją chorobą, z Twoją potrzebą, z Twoją trudnością, z Twoim problemem. Wszystko możliwe jest. Wszystko możliwe jest. Wszystko możliwe jest. Czytamy, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Nie ma dla Pana rzeczy niemożliwych. Widzę, że Duch Święty poruszył nasze serca, że jest wiele, wiele osób, które chcą przyjść dziś do Pana, że Bóg dotyka nas w ten dzień świąt, że Pan pragnie objawić swoją moc. Wszystko możliwe jest. Bóg widzi to, z czym się zmagasz, siostro, bracie, przyjacielu. Wszystkie Twoje potrzeby są Jemu znane. Chcę powiedzieć jeszcze raz, aby zachęcić nas do modlitwy. Pan powołał nas, zbawił Ciebie, mnie, uczynił nas swoimi dziećmi, córkami i synami po to, aby niebo mogło manifestować w nas Bożą chwałę, Bożą moc i Bożą prawość. Chcielibyśmy wyciągnąć nasze ręce do Pana. Proszę pozostałych, abyście się modlili teraz. Aby Bóg cudów teraz tak przeniknął serca, dotknął się potrzeb wszystkich osób, które tutaj stoją. Żeby Pan objawił swoją moc teraz. Bo do Niego przychodzimy, bo Pan jest naszym źródłem. Aby Pan dotknął młodych ludzi, starszych ludzi, wszystkich, którzy mają różne potrzeby. Aby objawiła się Boża moc. Stańmy w wierze, stańmy w zaufaniu, stańmy w pewności, że Bóg się troszczy o nas, że On jest naszym źródłem, że On jest naszym życiem. Panie, ja Ci dziękuję, że z nieba spływa, Panie, na nas obfitość Twojej mocy, że z nieba spływa na nas dzisiaj Twoja chwała, że z nieba spływa na nas dzisiaj Twoja moc, że z nieba spływa na nas Twoja prawość. Panie, ja Ci dziękuję, że możemy stać w tym miejscu, że możemy być Twoimi dziećmi, że możemy być Twoim ludem, że możemy być, Panie, Twoimi naczyniami zmiłowania, Panie, które Ty wziąłeś w swoje ręce. I dziękuję Ci, że Ty formujesz nas, kształtujesz nas, Panie. I Twoje cudowne Boże ręce uzdrawiają choroby nasze. Panie, modlę się teraz, aby ustąpiły wszelkie dolegliwości. Modlę się teraz, aby ustąpiła wszelka choroba, Panie, z ciał moich sióstr i braci. Modlę się o to, Panie, aby teraz przyszły Twoje cuda do ich życia, Panie. W imieniu Jezusa.